Gaulises. Gaulises. Kto to pani Gaulises?
Chłopcy, już czas, już czas. Bo sól zatopi tu nos.
Dobry wieczór państwu po raz...
Kolejny.
A dlaczego kolejny?
No bo następny.
Zgadza się. Witamy w półliterackim i niekulturalnym magazynie.
Gaulises Golana, wyprodukowanym przez Klub Polskich Nieudaczników w Berlinie.
A redakcja w niezmienionym składzie już od lat.
Ewa Lewy.
Piotr Mordel.
Adam Gusowski, dobry wieczór.
Dziennik podróży kapitana Ewy. Mam mieszane uczucia. Z jednej strony nie mogę się już doczekać powrotu do domu. Z drugiej trochę się boję. Ale czego tu się bać? Co mogło się zmienić w ciągu jednego roku? Koleżanki pewnie przytyły, postarzały się, włosy im zmatowiały, zęby się popsuły. Co mnie tak naszło z tymi koleżankami? Pewnie mnie obgadują. Kobiety są jednak wredne. No ale ja nie o tym. Nasz statek. Otóż nasz statek zmizerniał. I to bardzo. Już nie jest tak soczyście różowy, jak był na początku. Lakier zszedł, farba wyblakła, żagle się porwały, a pokład podziurawił. Rozłożony na części powędruje teraz do Berlina pociągiem. Tak samo zresztą jak i my. Drogi dzienniku pokładowy, będziesz ze mną teraz jechał. Białoruskają czechunką. Położę cię obok podusi na kuszetce. Dobranoc. Przed nami daleka droga. Musimy przejechać wszerz całą Polskę. Obudziły mnie krzyki i hałasy. Okazało się, że jesteśmy już w Białymstoku i właśnie odbywa się kontrola paszportów, biletów i bagaży. Dwie babcie zostały wyrzucone z pociągu za niehumanitarny przewóz gęsi. Krzyki dochodziły jednak z kabiny obok. Jak się okazało, to przez Piotra, który poprosił grzecznie celnika, żeby przyszedł później, bo on przed 10:00 nie wstaje i żeby mu przyniósł kawę i jajko gotowane 2,5 minuty, bo takie najbardziej lubi. Celnikowi puściły nerwy i zaczął wrzeszczeć, że po co mu to było, że do niedawna jeszcze pracował sobie spokojnie jako stolarz, ale nowa władza przydzieliła mu to jakże ważne stanowisko, to przecież nie mógł odmówić i teraz sam nie wie, co bardziej kocha, stolarkę czy Polskę. Potem było jeszcze dziwniej. W Warszawie pociąg stał 3 godziny ze względu na jakieś zgromadzenie. Wyszliśmy na peron i nie mogliśmy uwierzyć własnym oczom. W oddali zobaczyliśmy tłumy ludzi, rozstawione namioty, gar kuchni i koksowniki. No cóż, jak widać, fala uchodźców dotarła i tu. Można było odczuć, że ci biedni ludzie włożyli wiele wysiłku, żeby się z Polakami zintegrować. Wielu z nich mówiła płynną polszczyzną i nosiła polskie flagi, a także transparenty z wizerunkiem prezydenta. Co prawda, nazwisko prezydenta napisane było z błędem, co dawało prześmieszny efekt, ale nie czepiajmy się, liczą się intencje. Ponieważ mieliśmy trochę czasu, poszliśmy do pobliskiej restauracji coś zjeść. Zamówiłam golonkę z kapustą, Piotr żeberka z kopytkami, a Adam placki ziemniaczane, bo to zatwardziały wegetarianin jest. Jakież było jego zdziwienie, gdy placek na jego talerzu okazał się schabowym. Przywołany kelner wyjaśnił mu, że restauracja została objęta dobrą zmianą, że tak jest właśnie dobrze i żeby nie dyskutować, bo ściany mają uszy. Trochę o nie mieliśmy. Czyżby dotarły tu kuchenne rewolucje Magdy Gessler? No ma baba tupet. Wróciliśmy do pociągu, który wkrótce ruszył dalej. Oczy mi się zamykały, w głowie szumiało. Mieszały się słowa pasażerów, którzy mówili coś o zagrożonej hodowli Arabów. Co znowu? Jakaś siatka terrorystyczna? Nic już nie rozumiałam. Niech wreszcie przyjdzie ten sen. Muszę się zdrzemnąć.
Proszę Państwa, no faktycznie wróciliśmy do Berlina. Jesteśmy już tutaj no dobre
dwa dni.
Tygodnie.
Dwa tygodnie, tak.
Jakieś 2 tygodnie. Ta przejażdżka, ten powrót z okrążania
kuli ziemskiej.
Kuli ziemskiej. Był nie mniej dramatyczny jak same pobyty, na przykład w Malawi. Pamiętacie, jak strasznie nas zjadły wtedy komary. W Gabonie musieliśmy uciekać przed drapieżnikami. Później przeskok na inny kontynent, jak wspaniale wspominam Chile lub chociażby Belize, w którym spędziliśmy niesamowite 4 tygodnie. Gorzej było w Kanadzie, trudniej było w Bahrajnie. No i tak coraz trudniej przez tą Armenię do Polski dojeżdżaliśmy. I ta droga jakby powinna nam, to był jakiś trochę taki sygnał i powinna nas obudzić. Ale nie zwracaliśmy do tego na to uwagi, aż nie dojechaliśmy i nie zobaczyliśmy, że doszło do zmian geopolitycznych, można powiedzieć.
Ja myślałem początkowo, że to nie są zmiany, tylko że po prostu przez to, że widzieliśmy tak dużo nowych, dziwnych rzeczy, że jakby zapomnieliśmy o tej takiej przytulności tej polskiej, takie
moherowe.
Cicho, spokojnie, prawda, no były jakieś tam protesty, ale to wszystko było takie, prawda, no tak, no taki marazm był, prawda, kiedyś, prawda, no to wszystko, no, największym wydarzeniem było, prawda, obejrzenie sobie filmiku z kotkiem na Facebooku, natomiast teraz...
Ludzie wychodzą na ulicę.
Tak, coś się dzieje, dyskutują.
Razem coś robią.
Tak.
Przekomarzają się.
Zdecydowanie, no, zmiany są widoczne i moim zdaniem zmiany na dobre.
No, oczywiście, przeważnie zmiany są najczęściej,
oczywiście.
Powyżej 50% zmian jest
zmiany
zawsze na dobre.
Konieczne są zmiany, bo jeśli nic się nie zmieni, może nadejść dzień rebelii. No przecież wszyscy śpiewaliśmy te piosenki w podstawówce. Właśnie, a propos podstawówka, a propos PRL. Do tego jeszcze, proszę Państwa, wrócimy, ale no nie możemy ruszyć naszej audycji bez dwóch rzeczy. Po pierwsze, chcielibyśmy Państwa poprosić oczywiście na nagranie się na naszą sekretarkę. Jak Państwo oceniają te zmiany? Proszę nam wytłumaczyć, jak do tego doszło, jakieś może ulubione anegdoty związane ze zmianami, może był jakiś moment, jakieś takie przesilenie, które Państwo wspominają i chcieliby Państwo się z nami z tym podzielić. No nasz numer to oczywiście, ponieważ wróciliśmy do Berlina, to już jest berliński 030 kierunkowy 348 250 76, przepraszam, powtarzam, 348 250 76, to jedna sprawa, prosimy o nagrywanie się na naszą sekretarkę, a druga, bez której ruszyć nie możemy, to oczywiście wiadomości Gaulois z Golana.
Skarżysko kamienna Polska. Kolejny sukces polskich konstruktorów. W zakładach innowacji i postępu Politechniki Świętokrzyskiej powstał prototyp pierwszego w świecie krzesła elektrycznego na baterie. Już nawet dwa paluszki R6 wystarczą do uśmiercenia przestępcy lub studenta opozycjonisty, powiedział Jerzy Skibicki, szef zespołu konstruktorów. Oczywiście trwa to trochę długo, około 6 godzin. Pracujemy już nad solarnymi krzesłami elektrycznymi i liczymy na duże zainteresowanie, szczególnie z krajów afrykańskich, Iranu i Arabii Saudyjskiej.
Warszawa, Polska. Sejm RP uchwalił zmianę konstytucji, mimo że nie została osiągnięta wymagana do tego kwalifikowana większość 2/3 głosów. To znaczy tak się przynajmniej na początku wydawało. Jednak powołana grupa ekspertów złożona z wybitnych profesorów matematyki, biologii i fizyki nuklearnej przeprowadziła dowód naukowy poparty wieloma wykresami na to, że ułamki można różnie interpretować i że większość została jednak osiągnięta.
Toruń, Polska. Koniec problemów energetycznych w Polsce. Fundacja Lux Veritas, dotowana ostatnio przez polski rząd w wysokości 26 milionów złotych, potwierdziła geotermiczne odwierty na nieosiągniętą dotychczas głębokość. Pierwsze analizy są bardzo optymistyczne, powiedział nam prezes fundacji, ojciec Rydzyk, i dodał: jestem pewny, że zbliżamy się do piekła. Energia, która tam marnuje się od 2000 lat, już niedługo zasili polskie domy i polski przemysł. Lux Veritas obiecuje, że z piekła zabierze tylko energię, diabelskie moce zostaną nienaruszone. Przeciwko planom ojca Rydzyka protestują Greenpeace Polska i niewierni.
I jeszcze wiadomość z polskiego Sejmu, który pracuje nad projektem uznania religii jako przedmiotu maturalnego. To już przesądzone, powiedziała Anna Zalewska, minister edukacji. Religia jest takim samym przedmiotem jak każdy inny. Wielu maturzystów wybiera się przecież na teologię. Właściwie religia powinna być jedynym przedmiotem maturalnym. Trzy zdrowaśki i Ojcze Nasz wystarczą w zupełności, by być wzorowym, dojrzałym obywatelem, dodała krewka ministra.
Znaczy po pierwsze...
Koniec parazmu.
Polska zasłużyła na to, co ma. Możemy chyba tak sobie to... Znaczy zasłużyła w tym znaczeniu oczywiście, że już był czas na to, żeby na świecie doceniono Polskę.
Mówisz o powstaniu z kolan.
O powstaniu z kolan, o zrzuceniu łańcuchów, mówię o
unijnych.
Otrzepaniu się z wrogich szpon, mówię o oderwaniu zbędnego balastu historycznego. Mówię też o ranach, które w końcu no, trzeba zaszyć jakąś nicią ostateczną. Rany, które zadały Polsce no, systemy i wrogowie wolnego kraju, wolnej Polski. No chyba nie muszę nikomu przypominać, że wejście Polski do Unii Europejskiej był największym błędem tego kraju. Zobacz, zastanówmy się, ile to kosztowało Polaków wyrzeczeń.
I pieniędzy.
Przecież wiadomo, że te... Jak się nazywają te fundusze
unijne?
No fundusze unijne.
No właśnie, o tych właśnie mówię. No to do tych funduszy unijnych trzeba mieć tam jakiś wkład własny. No to chyba wkład własny to nie bierze się z kosmosu.
Poza tym oczywiście nikt nikomu nic nie da za darmo, więc no trudno prawda, być tak naiwnym, że Unia coś, prawda,
nie,
w Polsce
absolutnie.
Coś dała.
Wręcz przeciwnie. Unia przez cały czas spuszczała krew, zdrową krew Polski.
Na szczęście powoli.
Na szczęście powoli.
Ktoś to zauważył.
Ja w ogóle się zastanawiam, tak a propos tej Unii Europejskiej, czy kieszenie tych tam urzędników są już pełne?
Nie sądzę.
I druga rzecz, która by mnie ciekawiła, to ile Polska straciła na wejściu do Unii Europejskiej? Ja nie wiem, czy ktoś jest w stanie to obliczyć.
No to chyba można obliczyć i na pewno pojawią się takie inicjatywy. Mam nadzieję, że szybko.
To chyba posłanka Pawłowicz wyliczyła, ile straciliśmy.
O, nawet nie wiedziałem.
No to jak pani posłanka Krystyna Pawłowicz obliczy, to na pewno będzie się zgadzała.
No jest w końcu profesorem.
Teraz przed Państwem bardzo ciekawy człowiek.
Dobry wieczór Państwu. W naszej audycji rozmowa z ciekawym człowiekiem, moim gościem przy mikrofonie, a Państwa gościem przy odbiornikach jest pani Waleria Grzywacz, która była guwernantką samej Krystyny Pawłowicz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co pan tak jak... w telewizorze.
Przepraszam?
Za co? Kurde, no jeszcze nic nie zrobił, a już przeprasza.
Przepraszam, że nie zrozumiałem, ale nieważne. Zanim przejdziemy do pani Walerio, ciekawej osoby, proszę nam powiedzieć, dokąd nas pani zaprosiła, gdzie się znajdujemy?
Jesteśmy w Wojciechowie. To znaczy, ja go jeszcze pamiętam jako Kaufung. Dzisiaj w województwie dolnośląskim, w powiecie złotoryjskim. Położone nad rzeką Kaczawą, w górach kaczawskich, Sudetach Zachodnich.
Tak, piękna okolica.
Tak pan uważa? Ja wiem. Właściwie ruina. Tynki odpadają, płoty krzywe.
To właśnie tutaj wychowała się Krystyna Pawłowicz, posłanka do Sejmu, a wychowała się pod pani pieczą. Brawo!
Chyba pod moją pięścią, kurde. Jaki to był harpagan. No jak ja nie nakrzyczałam, to nic nie zrobiła. A do tego taka mimoza, taka dupa życiowa, że jakby nie ja, to by zginęła, jak robal w gównie.
No można to i tak ująć, choć warto się zastanowić, może nad innymi słowami. Jesteśmy w radiu, na antenie, na żywo.
No, może w słowach nie przebieram, ale jedno jest jasne. Wychowałam ją na dobrego człowieka. Zawsze jej powtarzam: Krysiu, Zanim komuś przypierdolisz, zapytaj się go, kurwa, czy ma jakiś problem. I widzę, że do dziś się tego trzyma.
No właśnie. Powróćmy może do posłanki Pawłowicz. Jak wyglądało jej dzieciństwo? Jakie szkoła?
Oj, w szkole to lekko nie było. Ile razy musiałam się wykłócać. Raz przyszła z 3 minus do domu i wryk. Że ten minus, no nie, że taki brzydki. No to kurde, musiałam wziąć ją za rękę i zaprowadzić do nauczycielki. Tak jej kurde nagadałam, że dziecka nie szanuje, że jej przyszłość marnuje, że suka jest bez sumienia i Żydówka na dodatek, a ta wryk. To jeszcze głośniej, że ma się mi tutaj nie rozklejać przed dzieckiem, bo jej kurwa uraz na psychice zrobi i się kurwa po rozprawie do końca życia nie wypłaci. No i jej dała piątkę za pracę. I wtedy jej powiedziałam: widzisz, Krysiu, jak chcesz coś w życiu osiągnąć, to musisz to wykrzyczeć.
Oprócz wspaniałych wyników w nauce, pani Pawłowicz może pocieszyć się ogromnymi sukcesami sportowymi. Pani Valerio, czy to też pani zasługa?
No cóż, ja ją chciałam wziąć na boks. Ale tutaj rodzice coś bąkali, że i tak już w szkole pięściami okłada koleżanki i po szkole to strata czasu, bo nic nowego się nie nauczy. To zapisałam ją na rzut dyskiem i oszczepem. Jakiego ona miała cela, kurde, no żaden nie chciał sędziować i mierzyć, jak Krysia rzucała. Raz to jednym rzutem dwoje ludzi trafiła, a innym razem to jej przez, kurde, zranienie innego zawodnika nie chcieli uznać rzutu. I znowu musiałam wziąć to wszystko w swoje ręce. Jak ich, kurde, tam obrzuciłam odpowiednią wiązanką, to Krysia 4 lata z rzędu zawody wygrywała. A na koniec okazało się, że ten raniony to był pedałem, więc oberwał sprawiedliwie. Ja zawsze mówię, że prawo i sprawiedliwość jest najważniejsze.
A propos prawo. Krystyna Pawłowicz skończyła prawo. Czy to również pani zasługa?
A, bo kurde sobie wbiła do głowy, żeby studiować. A bo jej tu źle było, niestety musiałam znów wziąć wszystko w swoje ręce, bo ta to nawet egzaminów nie zdała. Musiałam z nią jeździć i ustalić z egzaminatorami, rektorami, no z tą biurwą w dziekanacie, że Krysia zasługuje na równe traktowanie i nie może być tak, że jedni się dostają, a Krysia nie. No i skończyła te studia, choć muszę powiedzieć, że później to już nie musiałam z nią jeździć z Kubana. Tak się wyrobiła, że sama zaczęła na wszystkich krzyczeć. I proszę, jak daleko zaszła?
No aż do Sejmu.
No widzi pan.
No ale tam miała w ostatniej kadencji 14 nagan za znieważenie dobrego imienia Sejmu i polityków. Prawie doszło do rękoczynów.
Zuch dziewczyna.
I tym pozytywnym akcentem żegnam się z państwem. Moim gościem przy mikrofonie była pani Valeria Grzywacz, była guwernantka Krystyny Pawłowicz. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Proszę, proszę. I szczęść Boże.
A państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną rozmowę z ciekawym człowiekiem już za tydzień. Do usłyszenia. Jedno jest jasne. Gdy już Polska wyjdzie spod tego jarzma Unii Europejskiej i zostanie niezależnym państwem, no bo teraz jest jakby nie było uzależniona od, widzimisię, polityków w Brukseli.
Właśnie to jest dziwne. To tak z każdym drobiazgiem jechać trzeba. Ile to kosztuje?
Ta Bruksela wcale nie jest tak blisko.
No i ten samolot, wiesz, ile?
Ale co Bruksela, to nie tylko to. A jest uzależniona jeszcze przecież od Stanów Zjednoczonych. Zapomniałeś o tym. Musimy się uzależnić od wszystkich.
A gdzie jest ten...
Jak uzależnić?
Uniezależnić.
Tak.
Tak, przepraszam za to straszne przejęzyczenie. Ale jak to geograficznie zrobić?
No,
bo powinniśmy nie graniczyć wtedy z żadnymi
tego
krajami.
Się nie da. Tego się nie
a
da.
A jakby zasiać tam jakieś proso naokoło?
Znaczy można murem...
Mur.
Pokrzywy.
Pokrzywy, mur byłby możliwy. Ja tutaj jeszcze mam taką myśl, mi się nasuwa taka myśl Polski od morza do morza, czyli takiej Polski, jaka być powinna tak naprawdę.
Oczywiście.
I tutaj oczywiście tam, gdzie byłyby te morza, czyli
to już
brzeg,
muru nie trzeba.
To już muru nie trzeba, więc wystarczy tylko taki jakby z Polski zrobić korytarz między tymi dwoma.
No tak, ale Grecji też nie ma muru, a jednak to morze
nie chroni.
Nieszczelne jest.
No tak, ale akurat można by byłoby na przykład pod prąd wodę.
Wodę pod prąd.
Wodę pod prąd. Oczywiście. Już nikt tam nie dopłynie na pewno.
I na plaży pokrzywy.
W każdym razie no, wyzwania są duże.
Ale cena za
cena
to?
Będzie...
Znaczy jakby cel, przepraszam, ale cel.
Bardzo piękny.
Szczytny?
Szczytny. Zresztą tak zawsze było, prawda, jak Polska zaczynała wchodzić w jakieś, prawda, zależności, w jakieś układy, zabory się pojawiły, jakieś Szwedzi tam, prawda.
Nie, no wiadomo.
Nazabiali.
Wiadomo.
Wszyscy ci tacy, ci przybysze z zewnątrz, no to nic dobrego, żadnych dobrych.
No wiadomo, nie musisz się krygować, wiemy jak jest. Poza tym, jeżeli chodzi o nasze kontakty z innymi narodami, to są trudne ze względu na nasz język. Zobaczcie, czy znacie jakichś obcokrajowców, którzy potrafią mówić po polsku? Jest to tak naprawdę niewykonalne.
Nie, dlatego język polski jest jedyny w swoim rodzaju.
Zresztą jest uznany za najtrudniejszy.
I najpiękniejszy.
I jeżeli jest najtrudniejszy, a wiemy o tym, że jest najtrudniejszy, to znaczy, że ludzie, którzy nauczyli się go właściwie bez problemów i mówią nim prawie że perfekcyjnie,
a właśnie,
zasługują po prostu na miano najmądrzejszych, najinteligentniejszych na świecie.
Nie, zresztą to się potwierdza, bo ostatni sondaż w Polsce, prawda, przeprowadzony, 99,9% Polaków uznało język polski za właśnie najpiękniejszy i najtrudniejszy.
No, to nic, chyba o czymś nic dodać, nic ująć.
A sondaże
chyba się nie mylą. No.
Wierszyk strefy Stefy.
Ojczyzna. Napisać wierszyk ojczyźnie to jest jak gmerać w zasklepionej bliźnie. Ta blizna skądś pochodzi, dlaczegoś powstała. Może była wielką raną, przez którą płakałam. Może była lekkim draśnięciem, a ja jestem nadwrażliwa. Ona nie boli, nie grzeje, nie ziębi. Lecz jest, będzie zawsze jak była.
Wierszyk strefy Stefy.
Jeśli chodzi o te cele, tak? No bo cel jest chyba jasny. Cel Polaków i Polski jest jasny i powinien być polski. Po pierwsze,
powstać z kolan, to już udało się.
Powstać z kolan.
Przy powstawaniu z kolan, nie uderzyć się głową
o sufit.
Ale można komuś przywalić łokcie na przykład. To jest zawsze mile widziane. Po drugie, jak już się wstanie z tych kolan, dobrze jest się uwolnić. No, tych obcych...
Szykimiki jakiś taki.
No, od obcych. Można powiedzieć, że od obcych.
Oczywiście.
Na przykład taki był film kiedyś, nie?
Obcy jeden, obcy dwa.
No, od tych wszystkich obcych trzeba się uwolnić. Po trzecie, stać się mocarstwem...
imperialistycznym.
Mocarstwem na skalę światową.
No, oczywiście. To już przecież do zrobienia.
Czyli wyeliminować wszystkich innych wielkich graczy, którzy tak naprawdę są bardzo mali. No, nie oszukujmy się, oczywiście. Oni tak nawzajem. Te firmy ratingowe, przecież to są opłacane przez wiadome wielkie koncerny, kręgi. Wiadome, przez wiadome kręgi. I tak naprawdę nie mówią prawdy, tylko mówią to, co powinniśmy uznać za prawdę. Więc myślę, że jeśli chodzi o cele, to Polska ma...
ich sporo.
Ma ich sporo, ale też
są
ma...
do osiągnięcia.
Tak, dokładnie.
Są bardzo realne.
Już część udało się osiągnąć. Na przykład no taką na arenie międzynarodowej, prawda, jakby...
No nie kryguj się, Piotr, no powiedz. No.
Taka się wykrystalizowała jako osobny organizm, prawda?
No tak, no wcześniej byliśmy... Polska była tylko częścią jakiegoś systemu europejskiego, powiedzmy. I wiadomo, że nikt nie chce być, a niektóre kraje, jak Polska, nie powinny być częścią jakiegoś
trybu. Jest duży.
Jest duży, jest oczywiście lepszy, ważniejszy.
I historia.
No i historię ma taką, jaką ma, a jaką ma, to wszyscy wiemy. No i że Polska z tej historii, że jej udało się z tej historii w ogóle cokolwiek z siebie zrobić, że tak powiem, się ogarnąć, no to już jest cud nad Wisłą.
I nad Odrą jest.
No,
i nad Wartą.
A niedługo od morza do morza. Jeszcze nie wiemy oczywiście, co te narody, które tam śpią, ale może one też są zniewolone i czekają tylko na polską pomocną rękę, która je uwolni z takiego marazmu.
Przykład Polski podziała otrzeźwiająco na inne narody.
I też tak lawinowo pewnie. Zapewne lawinowo.
I pójdzie.
Natomiast zupełnie nie rozumiem krytyków tych zmian. No.
Szczególnie prasa, prawda, media.
Skąd się to bierze, że tak dobre zmiany, takie dobre zamiary są tak ukrócane przez tych, nazwijmy to po imieniu, krytykantów?
Z jednej strony to taka zazdrość, prawda?
To na pewno.
Ktoś tam miał czas, a nie wykorzystał tego czasu. Teraz pojawiają się pozytywne zmiany i co?
No, ale no wiesz, no, na zdrowy rozsądek powinien się do tych zmian dołączyć.
No właśnie.
Gdyby był rozumnym człowiekiem, patriotą i Polakiem, to powinien po prostu do tych zmian się dołączyć, no bo...
Zapnąć gębę.
No bo droga chyba jest jasno określona.
No, ale wiesz, to są ludzie, też są ludzie mali, prawda?
Ale poza tym to jest Polska. No. Czy wiecie, co psychologowie, nie psychologowie, czy wy wiecie, co socjologowie mówią? Polska to jest kraj indywidualistów. Nie możemy się godzić z innymi. Każdy ma jakieś inne zdanie. I dlatego widzisz, ktoś chce zrobić dobrą zmianę, to niestety inni mówią, nie, my musimy zrobić na odwrót. No taka jest ta głupia polska natura.
No i jeszcze ta prasa, która...
Po prostu ludzi.
Codziennie...
Na szczęście coraz mniej ludzi.
Kłamie i oczernia.
A te memy?
Jakie memy?
No, czy te zdjęcia takie zdjęcia w internecie. No to trzeba dopiero
to
ukrócić.
Żenada.
To jest straszne. Na szczęście się prokuratura za to bierze już.
Tak, a ja na przykład niestety nawet wyłączyli mi w ogóle internet. Nie wiem dlaczego.
No
widzisz.
Z mikrofonem wśród ludzi. Reportaże Romana Wścibskiego.
Halo, halo, z terenu melduje się wasz wszędobylski reporter Roman Wścibski. Tym razem melduje się z Warszawy, naszej tętniącej życiem stolicy, kipiącej energią metropolii, że teraz już naprawdę ciężko się połapać. Trybunał konstytucyjny, media, stadniny koni. Na szczęście udało mi się znaleźć kogoś, kto być może rzuci nam trochę światła na ten galimatias. Jestem bowiem umówiony z założycielem i jednocześnie szefem Retusz Pol X. PPHU.
I dyrektorem kreatywnym, jeśli chodzi o ścisłości, redaktorku.
I dyrektorem kreatywnym, jasne, ale do rzeczy.
I w sieci, mówiąc w skrócie, redaktorku.
No właśnie, czym jest Retusz Polex?
No, wie pan, panie redaktorku, zajmujemy się, jak to nazwać, dostosowaniem rzeczywistości do aktualnych oczekiwań grupy trzymającej władzę.
Nie rozumiem. Czyżby chodziło o manipulacje wyborcami, intrygi polityczne, a może o zamach stanu?
Nie no, cóż znowu, redaktorku, no żadnych teorii spiskowych tutaj, no. Zajmujemy się rzeczywistością medialną, a konkretnie fotografią prasową.
Ojej, kamień z serca. Ale dlaczego właśnie teraz powstała wasza firma i kto jest głównym zleceniodawcą?
No wiadomo, po zmianie władzy rządzący znajdują się pod baczną obserwacją dziennikarzy. No każda wpadka może stać się hitem internetu. Internauci przecież nie śpią.
Też mam takie wrażenie.
Nie wszystkie pisma i gazety są przyjazne nowemu rządowi. I czekają tylko na ich potknięcia. Dotyczy to w szczególności fotografów prasowych, redaktorku. Redaktorków, tych paparazzi.
O tak, to gadziny bez sumienia.
No, widzę, że się rozumiemy. Ale my ich trzymamy w szachu, redaktorku. Czasy się zmieniły. Wszystkie zdjęcia, które idą do druku, muszą przejść przez moje ręce.
Rozumiem. Poprawiacie fryzury, usuwacie pryszcze na twarzach?
To też, ale przede wszystkim chodzi o przekaz. No przecież nie można puścić zdjęcia Macierewicza ze szklanką soku z brzozy lub premier Szydło z dziurą od mola w garsonce. W takich przypadkach wymieniamy w Photoshopie sok z brzozy na nieco większą butelkę Coca-Coli, a dziurę no, w kreatywny sposób zakrywamy jakąś tą broszką.
No toż to prawie jak za PRL-u.
No, trzeba korzystać, redaktorku, ze sprawdzonych wzorców.
I tym optymistycznym akcentem oddaję głos do studia.
Oczywiście zmiany geopolityczne to jest tylko pierwszy krok sukcesu. Najważniejszy sukces, tak jak ten świat jest teraz zbudowany, to jest sukces gospodarczy. No i tutaj, że tak powiem, słuszna jest droga
obecnej władzy,
żeby jednak troszeczkę to uregulować. Te liberalne rządy ostatnich, jak oni się nazywali w ogóle, już nie pamiętam, w każdym razie były straszne.
Trzecia Rzeczpospolita.
Platforma,
coś tam, że właściwie każdy mógł sobie. Ale no umówmy się, na każdy sobie to nikt nic. No.
Nawet w jednej partii. Można było, jeden tak głosuje, drugi tak głosuje.
To mi się nie podobało, powiem szczerze. Już od dawna przeczuwałem, że to na dłuższą metę to się nie sprawi.
Ten liberalizm, to taka wolność słowa. Słuchajcie,
zresztą w innych krajach też odchodzą od tego. Oczywiście teraz Polska staje się liderem tych zmian.
No i słusznie.
Nawet premier Orban dzisiaj powiedział, jak Polska jest wspaniała.
No,
po prostu zaszokowany.
No to wcale mnie nie dziwi, że Viktor Orban jest zachwycony Polską, bo Polska po prostu jest pięknym krajem. Zresztą tak jak inne kraje, które dążą podobną drogą jak Polska. Tak. Dlatego czekam, aż we Francji. Front National. Donald Trump. Nareszcie jakiś Donald z normalnym obliczem.
Kto ma jakieś...
Normalny pomysł.
Normalne poglądy.
Tak. No i czekam też na alternatywę w Deutschland, czyli AfD w Niemczech, która jak najbardziej mogłaby tutaj wesprzeć kolegów z Polski.
Ta partia właśnie zmieniła nieco nazwę. Teraz nazywa się Keine Alternative. Znaczy jest jedyną alternatywą.
Słuchajcie, a co będzie z tymi wszystkimi drogami, które tak zaśmiecają ten polski krajobraz? Czy to będzie...
Zostaną zlikwidowane.
Znaczy wszystkie drogi, cała ta infrastruktura, którą narzuciła Unia Europejska swoimi biurokratycznymi rozporządzeniami, które no, po prostu z życiem mają tyle wspólnego, co Biedronka z niebem, umówmy się. I te wszystkie drogi, autostrady, te panele solarne, te wszystkie mosty, pomosty,
zdemontowane zostanie.
Wszystko zostanie zdemontowane i na koszt Unii Europejskiej odesłane.
Ewentualnie można wykorzystać te elementy do budowy jakichś pomników pamięci osób, które przyczyniły się do rozwoju Polski, które były bohaterami narodowymi.
To na pewno jest ważny aspekt, natomiast wolałbym tych bohaterów nie stawiać jednak na piedestałach z Unii Europejskiej. No to może się odbić.
Mamy swoje piedestały, wiesz? Nasze. Może nie są takie...
Równe.
Takie równe i takie
wysokie.
Duże, ale są jednak nasze polskie.
No tak.
Z kamieni polnych też.
Mamy
można...
glinę.
No, a drewna ile?
Z piachu.
Puszcza Białowieska, przecież tam są... Ja tam kiedyś byłem, to wcale mi się nie podobało. Zaniedbany las.
Chaszcze.
Można się zgubić.
Przewróciłem się, wiesz, tam były takie jakieś, nie wiem, jakieś takie drzewa rosły, czy coś takiego. Po prostu poprzewracane gałęzie leżały i tam przewróciłem się. Dobra, zobaczcie, do dzisiaj mam tutaj, widzicie, na prawej ręce mam taką tutaj kreskę.
Mi się też nie podobało. Mi się nie podobało, że to drzewa, wiesz, każde inne drzewo, nierówno tak.
Żadnego poszanowania dla symetrii.
I te zwierzęta. Ile tam zwierząt chodzi?
Jak ja się bałam, Boże. Nagle wyjdzie na ciebie taki na przykład żubr.
Weź przejść.
Dla mojej wagi, wiesz. Jak
Ale na szczęście jest pomysł na to. I tutaj jest oczywiście jedyna słuszna i godna uwagi
inicjatywa
nowego ministra ochrony środowiska. Chociaż można byłoby połączyć to sport i rekreacja zawsze szły w parze z ochroną środowiska, szczególnie jeśli chodzi o celne strzelanie do zwierząt.
Mhm.
No i tutaj właśnie ta inicjatywa wystrzelić to i słusznie, no. No i słusznie. Słuchajcie, teraz tak naprawdę między nami. Czy gospodarce polskiej potrzebne są jakieś żubry w jakiejś tam puszczy?
Nie. Wiesz co, bo ostatnio to dążyliśmy do tego, żeby zwierzę zbliżyć rangą do człowieka. To już po prostu przybrało taką formę, że niedługo po prostu, nie wiem, zwierzęta to mogłyby brać śluby w urzędach albo w kościele. Jeszcze nawet nie wiem, tej samej płci.
Słuchaj, niedługo zaczną adoptować dzieci, jak tak dalej pójdzie. Czy to jest Polska, którą chcemy?
Halo? Jak to halo?
No, urząd prezydenta Niemiec. Prezydent Niemiec w osobie własnej, Joachim Gauck. Kto mówi?
To ja, Duda. Andrzej Duda. Prezydent Polski.
Duda, na Boga. Czy ty wiesz, która jest godzina?
Na Boga? Jak to na Boga? Godzina, no chyba pierwsza będzie.
Druga w nocy. Co, ty spać nie możesz?
A no właśnie, że nie mogę, no.
No, dobrze, ale co się stało?
Co się stało? Chyba co się stanie. Bo mam ten stres, wiesz, z Trybunałem Konstytucyjnym.
No tak.
No i tak sobie pomyślałem, Gauck, ten Trybunał Konstytucyjny w Niemczech, znaczy u was, to jak to będzie u was, jak coś chcecie tak przepchnąć, co nikt by się na to nie zgodził? To wtedy, jakby to powiedzieć, jak wy to robicie?
No, my po prostu tego nie robimy.
Oj, Gauck, no nie bądź taki niemiecki. Jakby wam tak, powiedzmy, spontanicznie coś się stało, tak jak tak spontanicznie, że musicie coś przepchnąć.
No cóż, w ekstremalnych sytuacjach trzeba rozpisać nowe wybory parlamentarne.
Nowe wybory? Jesteś pewny?
No jak ci mówię. A teraz na drugi bok i spać. Jutro też jest dzień pełen wrażeń.
Aha, to w takim razie Joachim...
Ja?
Wiesz co, zapomnij, że dzwoniłem. Jeszcze się odezwę. I oczywiście, danke.
No już dobrze. Gute Nacht.
Tak. No, tylko mam taką jedną obawę, tylko żeby on dał rady. Żeby dał rady, żeby miał sił. Prezes.
No to trzeba trochę pomóc, prawda? Zakasać rękawy.
Może tak dobrowolnie w soboty, tak byśmy się spotykali.
Może się spotkać, oczywiście.
I tak razem może coś.
Wyciąć te drzewa.
To też nie była taka głupia rzecz, prawda, w dawnych czasach, że w soboty się szło na czyn społeczny. Trzeba było zrobić porządek przed szkołą, właśnie wyciąć jakiś zagajnik.
Tym bardziej, że teraz cel jest jasny. No, zawładnięcie władzy na całym świecie jest wprawdzie takim ambitnym planem, ale wykonalnym. I tutaj myślę, że jeżeli wszyscy sobie to uzmysłowimy, że Polska jest naj, i jest to gra warta świeczki.
No wystarczy spojrzeć, co się dzieje, prawda, na przykład w Korei Północnej. Tak niewielki kraj, a jednak prawda, bez żadnej pomocy z zewnątrz.
No bez żadnej.
Mają...
Wręcz przeciwnie. Moim zdaniem Korei się w kółko przeszkadza. Przecież ta południowa, ten zgniły zachód południowej Korei, oni cały czas tam ich...
Prowokują.
Strasznie traktują.
Kiedyś tam puszczali te takie zasłony dymne.
No i takie propagandowe
jakieś tam... te hasła. No ale i to i co? I okazało się, że...
Że można. I tutaj
i
też...
zbudować bombę atomową. I...
Tutaj w Polsce też jak najbardziej taka władza silnej ręki. Zresztą jeszcze nigdy nikomu nie zasłużyła, nie zaszkodziła władza silnej ręki, wręcz przeciwnie. Tutaj się zarzuca dużo, że minister Ziobro jest ministrem sprawiedliwości i zarazem generalnym prokuratorem. Proszę państwa, może ja zapytam was po prostu, czy ktoś, kto niczego jeszcze nie zrobił złego na świecie, czy musi się bać? Czy musi się bać prawa?
Oczywiście, że nie.
Bo kto się boi prawa? Ewa, ty, że tak powiem, jesteś nawet prawniczką z zawodu. Powiedz mi, kto tak naprawdę boi się prawa?
No to ci powiem. Złodzieje, po pierwsze...
Proszę, mamy.
Mordercy.
Mamy.
Studenci wichrzyciele.
Studenci, którzy nie oddają prac końcowych na czas.
A co z ludźmi, którzy może tak nie, nie w 100% zrozumieli potrzebę ich współpracy w osiąganiu szczytnych celi. Co z takimi elementami?
Jest takie powiedzenie. Nieznajomość prawa szkodzi. Czyli jeżeli ktoś nie jest świadomy tego, co robi, to nie znaczy, że...
Nie odpowiada za trzymanie.
Oczywiście.
No myślę, że takie osoby, powiedzmy wahające się, to można stworzyć jakieś, nie wiem, jakieś specjalne takie ośrodki, w których przez jakieś tam parę lat te osoby mogłyby...
Czy po prostu takie szkoleniowe, tak?
Szkoleniowe.
No oczywiście, kiedyś powstało taka teoria podziału władzy, żeby władzy sądowniczej nie mieszać z władzą wykonawczą, ale to było dawno, Montesquieu, jakiś tam, nie wiem, który wiek, XVIII, Francja, przecież to były inne czasy,
tak,
inny kraj. To nie można po prostu wszystkiego, co było kiedyś stworzone w innych krajach,
teraz
przeszczepiać na... Właśnie, my mamy swoje teorie, swoje prawo.
Tak, tak.
I to jest chyba... Dobre, jeżeli będziemy, tylko musimy być po prostu
konsekwentni
i iść cały czas do przodu, nie poddawać się, nikogo nie słuchać z zewnątrz, bo bardzo dużo jest jątrzenia z zewnątrz. Natomiast mocarstwowo trzeba iść do przodu.
Nie oszukujmy się, czy jakiekolwiek państwo inne życzy dobrze Polsce, poza oczywiście Węgrami.
Nie, absolutnie. Absolutnie nie.
Myślę, że sprawa jest wyjaśniona.
Myślę, że się tylko czają na te nasze łupki, żeby je przejąć.
Łupki, bursztyny, nie zapominajmy. Miedź pod Legnicą. Przecież tam, ile tam jest miedzi?
Ale jestem trochę smutna, bo pomyślałam sobie, że...
Te dzieci, tak?
Nie te dzieci, o nas. Pomyślałam sobie, jaka jest nasza sytuacja w tej całej geopolitycznej sytuacji. Czy my nie będziemy niesłusznie postrzegani jako wrogowie? Bo my jesteśmy tam, a nie jesteśmy tu.
No musimy się wykazać maksymalną lojalnością podwójną.
No.
Nawet potrójną.
Myślę, że musimy być bardziej lojalni od Polaków w Polsce. I to dotyczy wszystkich Polaków poza granicami Polski.
Ja nawet będę płaciła podatki. Mimo, że tam nie pracuje.
Nie wiem, czy to jest prawnie możliwe. Ale nie chcemy łamać prawa, nie zapominajmy o tym. Prawa i Prawo i Sprawiedliwość chyba, są najważniejsze.
Chyba, że prawo się zmieni oczywiście.
Jeżeli rząd w swojej słusznej decyzji opodatkuje również Polonię, to będę pierwszy, który ten podatek uiści za ostatnie 15 lat.
Ja...
I z góry za następne 15.
Ja deklaruję 20 lat ostatnie.
Poczekaj, ale to nie było tak, że ten przecież nowa władza nam też dużo obiecuje, że ona nam zapłaci. To chyba po prostu powinniśmy się zadeklarować, że z chęcią przyjmiemy.
Ja nie biorę nic.
Gdybym miał czwórkę dzieci, to tutaj w tym miejscu deklaruję to. To nie wezmę ani 500 zł na żadne z nich. Solidarności z trudnościami, jakie Polska musi pokonać w tej długiej, lecz słusznej drodze do mocarstwa światowego.
Ja się deklaruję,
że
każde moje nowe dziecko, będę się starał, jak mógł, nie będzie brało pieniędzy.
Ale będzie miało paszport polski.
Tak.
I będzie wysyłane do Polski, do polskich rodzin.
Tak, na szkolenia.
Pedagogiczne.
I plus oczywiście lekcje religii.
No ja myślę, że nasza ocena sytuacji w Polsce jest jednoznaczna i państwa, naszych słuchaczy też. Nie sądzę,
Sądząc po sondażach, idzie ku lepszemu.
A na to dowodem może być oczywiście nasza sekretarka, którą proponuję teraz odsłuchać.
Dobra.
Tutaj automatyczna sekretarka Gaulojse z Golana. Nie możemy obecnie podejść do telefonu, bo jesteśmy na antenie. Zostaw swoją wiadomość. Po sygnale. Pii!
Halo, nakrywa się? Chyba tak. Skibicka z tej strony. Dla mnie to nic się nie zmieniło. Dzieci już wyszły z domu, więc pieniędzy nie dostanę, a do renty to mi 4 zł doliczyli. A mój stary? Mój stary to siedzi i nawet na demonstrację kodu nie pójdzie. Zupełnie jak za platformy. Jemu tylko zależy, żeby woda z kranu ciepła leciała i tyle.
Lemming jeden, pisowiec. Siedzi w fotelu i gnije skubany. Nawet uszczelki nie naprawi. Następnym razem to ja zagłosuję na partię Lepsza Polska, bo już mnie to wkurza. No co się tak patrzysz na mnie? Baranie jeden! Skaranie boskie z tym moim starym. Do usłyszenia!
Cześć, tu Jurka z Łomży. No co się zmieniło? No to, że się zaczęłam zastanawiać nad rodzinnymi wartościami, nie? Bo 500 złotych na ulicy nie leży. Moja koleżanka 8 godzin dziennie uszczelki wycina i dostaje 800 na rękę, ale jak to policzyć dokładniej, to się jednak nie kalkuluje. Więcej się wybuli niż zarobi, bo wiadomo, tetrowych pieluch nie będę kupować, zupek też nie będę sama gotować, ale najgorsze to są rozstępy i obwisłe cycki. No fakt, to wszystko można sobie zrobić, ale ile to kosztuje? Laser, tam fitness, jakaś operacja. No tak policzyłam, że jakby dawali 1700, to bym się zastanowiła jeszcze raz. Pa!
Dobry wieczór, mówi czy też nagrywa się doktor Wawrzyniak. Proszę Państwa, dobra zmiana. No nie mam słów pochwały wobec obecnych władz TVP. Nareszcie polskiej historii i polskim ułanom poświęca się należytą uwagę. Kiedyś to blokowano. Myślę, że każdy ze słuchaczy widział moje wystąpienie w programie Od Morza do Morza, gdzie prezentowałem wyniki moich badań archeologicznych w Ułan-Bator. Znaleźliśmy tam guzik huzara księcia Poniatowskiego, a więc i tam byliśmy.
No witam. Tu zaś Harald z Bytomia. Jak ja widzę, co ten nowy rząd ino z chłopami z gruby robi, to mi się ręce opadają. No jak tak można, żeby górnika nie szanować? Jak taki jeden z drugim mądry, to niech sobie sam na grubie tyra za ten marny grosz, co oni dostają. Obiecywali i obiecywali, a teraz to ino wszyscy się pochowali. Gdzie to po krzakach łazi jeden i drugi i ani piśnie słowem. A ja wiem ino, że bez górnika to żaden rząd nie da rady, więc niech się lepiej opamiętają. I mówię raz jeszcze, my was obserwujemy. Jeszcze nie jest za późno. Pozdrowienia z Düsseldorfa.
Dobry wieczór, mówi Stanisława ze Świebodzina. Panie redaktorze, ja jestem w niebo wzięta. Nadeszły dobre czasy. Przeżywamy obecnie w niebo wstąpienie Polski, uświęcenie polskości, Polska niepokolana, Polska błogosławiona zwyciężyła. I to jest dowód na istnienie Boga i tego, że On wysłuchuje właśnie moich modlitw. Dobranoc.
Basiu, Basiu, odbierz. To ja. Na pewno też o tym myślałaś. 500 zł to nie przelewki, a w 2-3 lata możemy spokojnie dojść do 2000. Ja w każdym razie jestem gotów.
No cześć, tu Michał z zakładu wczorowu mięsa Flaszek z Oberhausen. No właśnie robimy sobie przerwę z chłopakami z trzeciej zany i tak sobie siedzę i myślę, że ten Witold Waszykowski, no to ma rację. No przecież to nie może być tak, że wszyscy mają jeździć na rowerach i jeść włoszczyznę. Mięso jest okej. Okay. Trochę się martwię o mojego kumpla, Ludzka, z Lublina, no bo Krystyna Pawłowicz go trochę nie lubi, ale może jak się będzie ubierał mniej kolorowo, to go tam nie pobiją. Zobaczymy. No nic, muszę lecieć, bo już na mnie chłopaki gwiżdżą. Aha, i pozdrowienia właśnie dla Ludzka z Lublina. Pa, pa.
Halo, halo, ze szpitala wasz doktor Jan Beck. Chciałbym zwrócić uwagę Państwa na renesans tradycyjnej polskiej medycyny. Ziołolecznictwo, herbata z pokrzyw, wodolecznictwo, śmigus dyngus, no i oczywiście kompresy z octu, którego zapach każdy z nas kojarzy z roratami. To chyba dobrze. Po co nam ta cała Europa? Sami sobie świetnie damy radę.
Czy was zaskoczyły te wypowiedzi naszych słuchaczy?
Troszeczkę mnie zaskoczyły.
Niektórzy są jednak zbyt dużymi egoistami. To byłam rozczarowana.
Tak, i nie wszyscy chyba zauważyli ten taki, ten wyższy cel.
To epokowy taki moment.
To potrójne dno, no bo rzucić się na takie plakaty z informacji, to nie jest trudno. Natomiast zerwać ten plakat i zobaczyć, co się kryje za nim, no to już wymaga trochę energii, trochę pracy i tutaj muszę powiedzieć, że dla niektórych z Państwa, no, muszę powiedzieć, że tutaj jest, jeszcze jest, że tak powiem, potencjał, żeby to gdzieś tam, jak to się mówi po niemiecku, etwas Luft nach oben.
No, przemyśleć, podjąć słuszną decyzję, wiadomo jaką.
I chyba tym możemy się pożegnać z Państwem. No, bardzo pozytywnym akcentem. Jestem tak pozytywnie teraz...
Zakręcony.
No, że trudno mi będzie zasnąć. Natomiast wiem, że spać nie muszę. To jest pierwszy okres w moim życiu, że nie muszę spać. Ponieważ wiem, że w tym czasie mogę zrobić coś dla słusznej zmiany, dla dobrej zmiany, którą zastaliśmy po roku nieobecności na tym kontynencie w Polsce. Proszę Państwa, Gaulo z Golana w niezmienionym od lat składzie.
Ewa Lewy.
Piotr Mordel.
I Adam Gusowski.
Jestem Polakiem, pomimo tego nazwiska.
Żegnałem się z Państwem, życząc jeszcze udanej, owocnej, dobrej nocy.
Chłopcy, już czas, bo sól zatopi tu noc. Więc bronimy się najlepiej z Bogiem roz. I przeżyć jeszcze raz. Chłopcy, już czas, bo sól zatopi tu nas. Więc bronimy się najlepiej z Bogiem raz. I przeżyć chociaż raz. Koniec.